Ja swego czasu siedzę sobie przed telewizorem w Austrii, oglądam program, naturalnie austriacki, i patrzę, słucham, uszom nie wierzę. Oni mówią o Masłomęczu, o mojej wiosce. Ciekawe to było. Po niemiecku, prawda, jak mówią o gotach. I to mnie tym bardziej podbudowało, żebym tutaj wrócił i coś robił. To jest taka ciekawostka. No kozioł, chodź tu. No masz.
On zaraz je.
Masz tutaj.
Jeżeli na przykład mówimy tutaj o gotach i rozmawiamy ciągle, bo faktycznie my ciągle tutaj o tym rozmawiamy, to jest taki temat na porządku dziennym naszym, no to jeżeli tak się opowiada, to takie wrażenie odnoszę, że ci goci są tutaj koło mnie, obok mnie i po prostu pilnują mnie, strzegą mnie tutaj. Takie wrażenie odnoszę, może to jest wrażenie, a może jednak coś w tym jest.
Lubi jabłka i marchewkę i herbatkę na rozgrzewkę.
To jest nasz taki codzienny strój.
Babusiej.
Składa się z sukienki spodniej, sukni wierzchniej, przypasano krajką. Tutaj mamy na pieniążki, taką sakiewkę i koraliki do ozdoby. Albo bursztyny, co tam kto woli. Tak kobiety właśnie gockie się ubierały, stroiły się. I mamy taki jeszcze płaszcz, nakładamy, jak jest chłodno.
I na głowie czapka?
Czapka ze zwierząt, które upolowaliśmy z lisa. I kobiety tak się stroiły. Właśnie takie różne futra miały, czapy. Tutaj właśnie mieszkali goci w tym domku. Są naczynia, krajki są.
A ta gocka, która zbudowana jest z bali drewnianych, składa się z części gospodarczej i części mieszkalnej. Wyposażona jest w bardzo ciekawe schody zaciosowe, które prowadzą właśnie do części gospodarczej. No i oczywiście też ciekawostką tej naszej chaty jest piec kopułkowy, który służył właśnie do ogrzewania pomieszczenia mieszkalnego. A ciekawostką tego pieca jest to, że palenisko znajdowało się właśnie na zewnątrz. Palono na zewnątrz, piec się ogrzewał i ogrzewał całe właśnie pomieszczenie mieszkalne.
Przygoda no jest właściwie taką przygodą absolutnie trywialną, bo pojechałem sobie ze studentami w Hrubieszowskie. Wsiadłem do pierwszego autobusu, z których z Hrubieszowa jechał na południe. Pierwszą miejscowością, gdzie się zatrzymał, gdzie nie chciałem wysiadać, bo chciałem wysiadać miejscowość wcześniej, ale to były czasy w 1987 roku, kiedy kierowca PKS-u rządził podróżnymi. Następną miejscowością był Masłomęcz, gdzie powinienem się właściwie cofnąć 4 km, żeby zacząć swoje poszukiwania w miejscu, które sobie zamierzyłem. Ale wyszedłem, spojrzałem na pole, wszedłem ze studentami na to pole, znaleźliśmy pierwsze skorupki, tak się zaczęła przygoda z Masłomęczem. To brzmi rzeczywiście trywialnie, no ale często przypadek decyduje o losach archeologa właśnie w taki sposób.
Jesteśmy w Masłomęczu, w babci Mazurowej. Tu stała stodoła, w której spali archeolodzy, ale za którą to stodołą kopano właśnie. Całe wykopaliska były za stodołą babci Mazurowej.
Piekusia, cię zaraz wypędzę, ty weź się... Cicho! Ty pójdziesz zaraz tam.
Pani siada, pani Mazurowa. Pani siada sobie, proszę
ty,
bardzo.
Ty, ja se tam siądę.
Dobra.
A ty tutaj siadaj. Oj Boże, kochany. Mówię ci, Krysiu, co ja miała kiedyś tu. Przyszli i tu będą, mówi, po tym polu chodzić, szukać. No to dobrze, to tam jeszcze wtedy i chłop żył, i Wiesiek, wszystkie byli, Józia. Ja mówię, no to dobrze. Nie czepiali się chłopa, tylko mnie. Pani coś znalazła. Ja mówię, chłop orał. Ja poszła tu ponad rowem, co tu teraz leci przez pole. A my takie jakieś paciorki, jakieś takie, mówię, coś takiego, bo no już piszą. Ja mówię, Kozia, jego mać, to ja się tu w łopie wbidę. Nie.
To jest, o, jest Wiesiek Mazur. To jest babci Mazurowy syn, nieżyjący.
Tutaj. To jest jego tato.
To jest jego tato, ten nieżyjący właśnie, pan Adam Mazur.
Tutaj natrafiłaś, to właśnie ten Maźnica Władek, to pierwsze u niego tam przyszło się mieszkali. Tak. Im tam namioty spuszczali.
To był właściciel Peleksu, była tablica tego, bo on wódko handlował.
Namioty spuszczali? Bo nie chcieli ludzie.
Gdy im ludzie robili, tak. Ile razy noc jak spali, to już tam słuszliwie tak robili im. Tak, to przyszło się było, także że oni, o jak opowiada to wszystko, to tak.
Czyli początki archeologów w Masłomęczu nie były łatwe.
No tak. Nie. I ile ludzie mówili, co oni to robią, czego oni tam nie dadzą spokojnie poleżeć tym ludziom, tylko te ich tam kości te wykupują i mówi tego. To byli przeciw, byli, tak, i nie, bo to nie widzieli po prostu. No tyle lat mieszkaliśmy i my nie widzieliśmy, że u nas takie jest cmentarzysko. No.
To pierwsze spotkanie to było z dziećmi, bo to dzieci są najufniejsze. Jakśmy weszli na pola masłomęskie, to się z miejsca pojawiła dwójka najmłodszych obywateli tej miejscowości, którzy po prostu zainteresowali, co my tam zbieramy. Myśleli, że szukamy zapóźnionych ziemniaków, które gdzieś tam zostały w polu. No i zobaczyli, co zbieramy, pomogli nam zbierać. Kiedy zdecydowaliśmy o wykopaliskach, to miejscowi traktowali nas jak takich egzotów, którzy przyjechali dziwnie ubrani, śpią pod namiotami, kazali wykosić kawałek zboża, nam jakąś dziurę wygrzebali, no, przychodzili, oglądali, właściwie nie powiem, że z nieufnością, ale z takim trochę lekceważeniem. Co innego się szukają, zresztą tutaj tak i tak nic nie ma. Taki stan rzeczy trwał przynajmniej 2-3 lata, zanim się nie zaczęliśmy poznawać bliżej. Oczywiście znowuż bardzo nieufnie i znowuż z takimi pewnymi ograniczeniami obyczajowymi, które na wsiach są. Ale ponieważ ja staram się być otwartym człowiekiem, zresztą wychowałem się na wsi, urodziłem się w małym miasteczku, więc ten mój stosunek do ludzi jest jednak trochę inny niż takiego klasycznego miastowego obywatela, jak tam miejscowi sobie mówią. I te kontakty zaczęły się zadzierzgiwać coraz bliżej, na coraz takiej bardziej przyjaznej płaszczyźnie. I po jakichś tam 10 latach to już właściwie byłem obywatelem stamtąd. To znaczy miejscowi zaczęli czekać na mnie. Wiedzieli, że przyjdzie lato, że ja przyjadę, już nie byłem dziwolągiem. Ale aczkolwiek jeszcze nie bardzo rozumieli, co ja tam robię. Ale było to już na tyle bliskie kontakty, że zaczęli mnie zapraszać do siebie i studentów na jakieś posiłki, na spotkania.
Ja mówię, Wiesiek, wyś zawołaj, herbatę zrobisz i tego chleba damy, niech zjedzą. Przyszli do mieszkania, a ja tak tę herbatę, żebym już zgotowała wszystko, mówię, i chleb. Taki był młody chłopaczek, młodziutki taki, myślę sobie, Boże, babciu, już nie gada tam, pani, bo ja nie chcę, babciu, daj mi tego kawałek chleba na drogę. A Kukowski to, oj, Kukowski to ty wiesz, jak ja upiekła, to on przyszedł, babciu, coś pachnie. No co tu się ma pachnąć?
Przecież profesor Kukowski to ile on tych dołów wykopał zamiast trafić? Bo tylko po w jednym miejscu wykopał, to ja nawet wtedy żartowałem, żeby mnie wykopał silos kiedyś na Wysłocki, ładnie wykopane, wykopali, no nic, w drugim miejscu bili, szkołuby, nic, nic. I w końcu takiego kolega był gdzieś z Krakowa i dzięki tamtemu upór, że jeszcze tutaj poszli na ten pagórek, jak się zaczęło tu kłapać, tak wtedy te ponad 500 groby. Dopiero natrafili.
Zrozumiałem, że powinienem im opowiadać o tym, co robię, językiem nie takim, jakim rozmawiam ze studentami czy z moimi kolegami po fachu. Powinienem starać się do nich dotrzeć językiem prostym, językiem barwnym. I tutaj pomógł mi redaktor takiego tygodnika zamojskiego, pan Zdzisław Kazimierczuk, który zaprosił mnie do współpracy w tym tygodniku i strasznie znęcał się nad moim pierwszym tekstem. Znaczy, zrobił to bardzo kulturalnie, ja dopiero potem zauważyłem, że on się znęcał nade mną, bo ten tekst strasznie przebudowaliśmy i on mi odkrył taką prawdę, że powinienem rozmawiać z ludźmi w taki sposób, jak rozmawiam, no nie wiem, z moją mamą, z moim ojcem, z kolegami, którzy nie są kolegami po fachu, tylko takimi kolegami z zewnątrz. Czyli mówić prostymi zdaniami, używać słów zrozumiałych, nie wymądrzać się, bo to zazwyczaj młody człowiek, który tam liźnie nauki, to chce być od razu naukowcem i uważa, że używając trudnych słów ze słownika wyrazów obcych, wydaje się mądrzejszy niż w gruncie rzeczy jest. I zacząłem pisać o tych moich wykopaliskach, o znaczeniu tych wykopalisk, o sensie tych wykopalisk, o ochronie dziedzictwa kulturowego. I ludzie zaczęli to czytać. I zaczęli to czytać, że tak powiem, masowo. Obserwowałem takie zjawiska, że kiedy tygodnik zamojski do miejscowego sklepu lądował tam zawsze w środę, to było w środku tygodnia, to ludzie czytali go przed sklepem, te moje wypociny czytali przed sklepem i głośno komentowali. Zaczęli być ze mnie dumni. Po pierwsze, to jestem z Masłomęcza, tak oni mówili, że piszę o Masłomęczu, o którym nikt wcześniej nie wiedział i że odkrywam coś, co jeszcze nie bardzo rozumieli sensu tego, ale co powinno być chyba ważne. No i tak ten kolejny etap trwał następne 10 lat.
Grzebią na pani polu.
Wie pani, to dziwić nie dziwiło, bo to wiadomo, że dzisiaj tak, taka historia, takie wszystko, to chcą wszystko wiedzieć. A znaleźli się tak, my nie bronili im, było nie tak. Tu znalazł, wykopali, co tam było, wyciągnęli w pudełko i dali. Tak im syn powiedział. Zaraz zawalić, mówi, do czysta. Krzywdy my im nie zrobili, a oni nam też nie, wie pan.
No ale proszę pani, a jakby to było, jakby złoto było u pani na polu?
A ja się tam cholera znam, co tam w ziemi złoto. Wie pan, to naprawdę to, no złoto, no ja nie wiem to.
A interesowało panią to, co oni tam wykopali, nie?
Interesowało, bo oni, wie pani, mnie wołali. Jak tam coś takiego, to oj babciu, chodź. A bo to nieraz księży tego, najechało się i przyszli na podwórek. Niech pani idzie z nami. Ja mówię, coś tam zobaczę.
Zacząłem starać się o to, żeby ludzie uczestniczyli w naszym życiu, tym stricte naukowym, wykopaliskowym, poprzez dwie formy. Forma pierwsza to była taka, żeby nie skrywać przed nimi tego, co ja odkrywam, obdarzyć ich zaufaniem, co mi się bardzo opłaciło, bo chyba to jest jedyny przypadek w skali środkowej Europy, gdzie w czasie wykopalisk nigdy nic nie zginęło i nigdy nic nie zniszczono. Ludzie przychodzili po mszy zawsze w niedzielę oglądać moje wykopy, stawali grzecznie z brzegu wykopu i albo ja im objaśniałem, albo gospodarz im objaśniał, cośmy odkryli, wszystko z wielkim szacunkiem, z wielką kulturą. Ale też zacząłem w witrynach sklepów hrubieszowskich pokazywać wyniki moich wykopalisk. W takich rudymentarnych wystawkach po sezonie. I to było niesamowite, jak zobaczyłem oblepione głowami te wystawy. Nie tylko dzieci, również dorośli. Robiliśmy te wystawy coraz barwniejsze, coraz bardziej ekspresyjne. Ludzie czekali na te wystawy na koniec sezonu, bo to było rzeczywiście nie tylko podsumowanie tego, co myśmy zrobili, ale również dla nich taka puenta tego obytu archeologicznego.
Tam różnych rzeczy było, no te spinki miałem różne. Wiem, tu gdzieś jak z kości, z mamuta różne. Znaleźli coś tam. Ludzie, jaki to był szał wtedy, że to z mamuta jeszcze nawet tego. To dużo tego, dużo, ale to się nie pamięta tego. Tam nic na co dzień się nie było. Dopiero najbardziej, jak to zobaczyłem w muzeum w Hrubieszowie. O, wtedy dopiero jak nas oprowadzą, dopiero wtedy poznam, że to wszystko tego, bo oni to brali do mienian, czyścili, tak samo te kości wszystkie były czyszczone, każda kostka pakowana w pudełka.
Ale to bardzo jest pracowite, tymi szczoteczkami, tymi
szufelkami malutkimi, tym, no naprawdę, szpachówkami, to wszystko zmiatać, to... Ach, jakie oni bo przychodzili spalone, poopalane na tym słońcu. To byliśmy im zrobili wodę, taki prysznic na dworze, to wszystko się aż tylko pod tę wodę
jednej
się mieć.
Jednej kobiety był grób, to ponad 2 metry miała wzrostu. I to dziwne, żeby jednego ząbka brakowało. Przecież to tyle lat, jak to uzębienie, mówię, jak to mogą mieć ludzie takie zęby wtedy, że tego, bo to tak ładnie odkryli, odczyścili tymi pędzelkami. Ząb w ząb, takie uzębienie, mówię, żadnego sztucznego. Najwięcej tej broni na tej sekcji wtedy. To była jedyna broń, nie było chemii, nie było nic i takie, i gęste, i na większe grzebienie. To tego najwięcej jest tego, bo to w każdym grobie. I większe, i mniejsze, i gęściejsze. Ja mówię, no to już była taka broń, nazywałem, mówię takie gęste, mówię, to RKM już takie, bo na dwie strony. To grzebienie były.
No kiedyś tak było, no właśnie.
Drugi pomysł to był taki, żeby przynajmniej raz w sezonie, na zakończenie zawsze, organizować takie spotkanie uczestników wykopalisk, zaproszonych kolegów archeologów, którzy no przecież żyją tymi odkryciami, z miejscowymi i z ludźmi, którzy poczuwają się do pewnej odpowiedzialności za działania kulturowe w regionie, przede wszystkim Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Potem powstała taka fundacja kultury i przyjaźni polsko-francuskiej imieniem państwa du Chateau, ale też władze samorządowe różnych szczebli. Ci ludzie zaczęli czuć się odpowiedzialni za to, co się dzieje. Na tych wspólnych spotkaniach, najczęściej przy ognisku, ponad podziałami politycznymi, religijnymi, opowiadaliśmy sobie nie tylko archeologię, również o życiu. Coraz częściej pojawiali się cudzoziemcy. Pierwsze 10-lecie to było skromniutkie, bo nas tam było 30 parę osób u gospodarza. On nas poczęstował jakimś mięchem, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Następne 15-lecie, no to już było nas ponad 150 osób z taką prezentacją slajdów na ścianie chałupy w nocy, więc to już było coś większego i już zaczęły dziać się takie podziały na tych, którzy dostąpili zaszczytu bycia z archeologami i tymi, którzy jeszcze nie mają tego szczęścia. Także 20-lecie wykopali z to, że była wielka feta, zorganizowana właściwie poza mną. Zupełnie zawiązał się komitet taki jubileuszowy we wsi, gdzie oczywiście był sołtys, gdzie był taki gospodarz, pan Naklicki, który był taki najbardziej aktywny w naszym wspomaganiu, oczywiście gospodarz pola, na którego kopaliśmy. I to już było, ponad 300 osób przyjechało z zagranicy również.
Obcokrajowe. No i to obiady u nas jedli. Jak się zaczęło raz takie obiady, wydawaliśmy, to chyba było 20-lecie. To śniadanie od 8 to trwało do 11. Na zmianę przyjeżdżali. Później znów obiad, to już do 15 już. Ale to było to coś wspaniałego. No to jest, no to jest taka radość wesoła. No mówię pani, że było to, trochę były problemy, jak już przyjechały takie panie w moich latach, kiedy też przyjeżdżały, już dogadać się. My języka tak nie znamy, ale oni też. Ale my się dogadaliśmy, trochę na migi, ona ma taką wnuczkę, ja mam, jak to widziała, no to fajne, takie no, kilka razy byli.
A na ćwierćwiecze wykopalisk i właśnie zamknięcie tych naszych wykopalisk w Masłomęczu, no to już przyjechało kilkaset osób, ponad 600 osób od Stanów Zjednoczonych po Australię, od Cap Nord w Norwegii po północną Afrykę. I ci miejscowi byli rzeczywiście dumni, jednocześnie smutni, że to się tak zakończyło. I te działania takie, którymi chciałem włączyć ludzi do tego naszego działania stricte archeologicznego, zaowocowały tym, że oni nie pogodzili się z tym, że ja zakończyłem wykopaliska i wymusili na mnie, żeby wymusili zresztą, co jest dla mnie przyjemne, żeby ten kontakt z nimi, nie tylko z Masłomęczem, ale z regionem trwał i żeby przełożyć te moje wyniki prac stricte naukowych na pewne cele, które chcą oni osiągnąć w swojej polityce regionalnej. budowaniu wizerunku i to funkcjonuje dzisiaj coraz lepiej. I z tego jestem najbardziej dumny.
Przyjadę do Was jeszcze 1000 razy, co najmniej. Profesor Andrzej Krakowski.
To jest nasz człowiek i jego nie zostawimy nigdy. On będzie zawsze z nami. Jak jego tu nie ma, to on i tak jest duchowo.
Tak, z nami.
Nawet gdy go nie ma, to jest. No nie trzeba się czarować, zawsze czujemy oddech za plecami jego.
Pierwsze projekty polegały na tym, żeby te dawne rzemiosła postarać się odtworzyć na terenie Masomęcza. Pojawiły się szkolenia z garncarstwa, z tkactwa, z wyrobu biżuterii, z obróbki skór, z szycia strojów germańskich i to wszystko zostało naprawdę bardzo przyjemnie przyjęte po prostu przez mieszkańców Masomęcza.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 garnków surowych, w tej chwili jeszcze niewypalonych już mam. To są wszystkie garnki, takie jak wykopane były w Masomęczu. To jest po prostu replika tych garnków. Wiadomo, że wykopany oryginał to jest dobra kultury narodowej, to musi być muzeum. A my się staramy zrobić takie coś, co tu było wykopane, i ewentualnie ktoś na pamiątkę może sobie nabyć u nas taki garnuszek. I to są przeróżne, właśnie bo przeróżne były i wykopane. O, to są wszystkie surowe garnki, ale już niektóre są podsuszone. Widzi pani, ten już jest suchy prawie. Ale jego dopiero można wypalać, jak będzie całkiem suchy. A jeszcze oprócz tego się go suszy już wtedy bezpośrednio przy wypale, żeby on nie naciągnął wilgoci albo coś. Proszę bardzo, tu są żyłki. W większości garnki właśnie wykopane w Masomęczu to były robione, lepione z kawałków gliny, z takich wałeczków cieniutkich. Robię tylko lepione garnki. To jest trochę, to jest mozolna praca, bo to trzeba jednak jakąś symetrię utrzymać, a każdy jeden garnuszek to jest rękodzieło i takiego samego drugi raz ja nie dam rady sam zrobić. Wiadomo, że to są unikaty.
Jak tkamy, to właśnie musimy tak w ten sposób bardziej podciągać do góry, żeby właśnie ten materiał był prosty, tak ciasno utkany. Dlatego musimy to w ten sposób tak ubijać właśnie ten wątek, tą nić, która przechodzi, żeby właśnie materiał był bardziej uciśniony, ściśnięty, ubity, dobrze utkany, żeby nie było po prostu dziur.
Samo nawleczenie tego warsztatu. To jest 150 nitek, która każda idzie w inną stronę i to trzeba wiedzieć, gdzie, jak ją pan położyć.
Właśnie, to jest taki obrus. Goci znali tylko wełnę i len. I my używamy właśnie tylko tutaj wełny i lnu. I obrus taki, który tutaj jest przykryty nasz stół, to właśnie jest lniany. Szare płótno lniane.
Kozy zgermanizowane. Do tej pory
gotanizowane.
Do tej pory byczały tylko po polsku. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, a liczymy, że tak właśnie będzie, to na tym całym 2-hektarowym polu, które właśnie naprzeciwko nas się tutaj rozpościera, w przyszłym roku, być może za kilka lat, planujemy zbudować całą wioskę gocką, gdzie właśnie tego typu kózek będzie dużo, dużo więcej. Nie będą tylko kozy, ale również inny inwentarz gospodarczy. No liczymy na to, że uda się być może postawić na kilkanaście obiektów mieszkalnych. Będą to obiekty o różnym zastosowaniu, warsztaty garncarskie, kowalskie, zwykłe chaty typowo mieszkalne, jakieś reprezentacyjne. To wszystko, miejmy nadzieję, uda się tutaj w formie takiego gockiego skansenu zbudować.
Na każde zawołanie jesteśmy tu, jak jest potrzeba. Jak trzeba coś zrobić, jesteśmy tutaj. No, żeby po prostu z tej naszej miejscowości zrobić takie miejsce typowo turystyczne, żeby kiedyś ludzi więcej przyjechało. Chociaż muszę wspomnieć, że na dzień dzisiejszy, mówię o roku 2010, od kwietnia do września odwiedziło nas ponad 40 wycieczek szkolnych i około 2000 turystów indywidualnych. To jest dla nas jednak sukces już. A myślę, że będzie jeszcze większy. Większy, jeżeli oczywiście będziemy mieć jeszcze pomoc z zewnątrz i my sami coś jeszcze tutaj zrobimy fajnego.